Dzień dobry. Witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu o przekształceniu indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy. Ja nazywam się Marcin Bartyński, jestem radcą prawnym. Od jakiegoś czasu pomagam lekarzom w rejestracji podmiotów leczniczych, a swoje doświadczenia w tym zakresie opisuję na blogu przekształcenie.wspulkezo.pl. Serdecznie Cię zapraszam, żebyś zajrzała lub zajrzał do tego bloga. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Tobie o następujących aspektach przekształcenia praktyki w podmiot leczniczy. Po pierwsze, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jakie są najczęściej występujące powody przekształcenia praktyki w podmiot leczniczy. Później odpowiem Tobie na pytanie, kto może zarejestrować podmiot leczniczy. Czy ta forma jest dla każdego? Następnie odpowiem Tobie na pytanie, jak krok po kroku przebiega rejestracja podmiotu leczniczego, a na koniec wskażę, jak mogę Tobie pomóc w rejestracji podmiotu. Dzisiaj mamy pochmurny dzień 23 października 2020 roku, zatem stan prawny przedstawiony w niniejszym odcinku jest aktualny na dzień dzisiejszy. A zatem zaczynamy. Jakie są najczęściej występujące przyczyny przekształcenia praktyki w podmiot leczniczy? Po pierwsze, w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lekarz nie może zatrudnić innego lekarza. Dopiero podmiot leczniczy może zatrudnić innego lekarza. I ten zakaz przez praktyki lekarskie jest obchodzony w ten sposób, że lekarze właśnie wykonujący działalność w ramach praktyki lekarskiej podnajmują innym lekarzom gabinety i oprócz tego, że pobierają od nich czynsz, no to jeszcze rozliczają się w jakiś inny nieformalny sposób właśnie z tymi lekarzami. I ta współpraca jest, tak jak powiedziałem, nieformalna. Jeżeli chciałbyś ją sformalizować, to po prostu musiałbyś takiego lekarza zatrudnić. I drugi powód przekształcenia, który ma w zasadzie związek z tym pierwszym powodem, to kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zawarcie niektórych umów z NFZ-em jest dla praktyk lekarskich wyłączone. I z moich obserwacji wynika, że są to dwie najczęściej występujące przyczyny przekształcenia praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy. Okej, zdecydowałeś się zatem na przekształcenie w podmiot. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, kto może być podmiotem leczniczym? Ustawa o działalności leczniczej wymienia szereg osób, które mogą wykonywać działalność leczniczą. Na przykład publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, kościoły, a także przedsiębiorcy. I to właśnie przedsiębiorcy są chyba najliczniejszą grupą osób wykonujących działalność leczniczą i to na przedsiębiorcach chciałbym się w ramach niniejszego odcinka skupić. Zatem decydując się jako przedsiębiorca na rejestrację podmiotu leczniczego, możesz skorzystać z jednej z następujących form prowadzenia działalności. Po pierwsze, taką podstawową formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza, zakończona wpisem do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Inne takie formy to są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki cywilne, spółki partnerskie. KSH przewiduje także inne formy, jak spółka komandytowa, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna. I każda z tych form ma swoje wady i zalety. Najprostszą formą jest, jak przed chwilą powiedziałem, jednoosobowa działalność gospodarcza. W zasadzie wpis do CEIDG uzyskasz bardzo szybko i bez większych formalności i po uzyskaniu tego wpisu możesz przystąpić do rejestracji podmiotu leczniczego. Natomiast jeżeli masz zamiar wykonywać działalność leczniczą w większych rozmiarach, to powinieneś rozważyć rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawową zaletą tej spółki jest, jak sama jej nazwa wskazuje, ograniczenie odpowiedzialności wspólnika za długi spółki. W innych spółkach wspólnicy odpowiadają swoim osobistym majątkiem za długi spółki, natomiast w spółce z o.o. co do zasady nie. I mówię co do zasady, bo jest jeden haczyk. W razie niewypłacalności spółki wierzyciele będą mogli pozwać prezesa zarządu. Ale prezes zarządu w takim procesie sądowym nie jest bezbronny. Jeżeli wcześniej dobrze się do takiego procesu przygotuje, to jest nawet szansa, że uda mu się obronić. Jednakże zagadnienie odpowiedzialności prezesa za długi spółki jest tematem bardzo szerokim. Może opowiem o nim kiedy indziej. Ważne jest jednak to, że osobisty majątek wspólników spółek z o.o. jest znacznie bezpieczniejszy od majątku wspólników innych spółek. Natomiast wadą spółki z o.o. jest przede wszystkim podwójne opodatkowanie dochodów wspólników. Są jednak sposoby na unikanie tego podwójnego opodatkowania. O tych sposobach opowiadałem m.in. na blogu przekształceniewspulkezo.pl. Inną wadą spółki z o.o. jest pełna księgowość. Idzie się jednak do tego przyzwyczaić. Z czasem można sobie wyrobić pewne nawyki, także idzie się do tego przyzwyczaić. I kończąc wątek spółki z o.o., chciałbym jeszcze zaznaczyć, że czasami z tej formy mogą korzystać nawet takie małe podmioty lecznicze. Kodeks spółek handlowych przewiduje nawet instytucję jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jawna. Niewątpliwą zaletą spółek jawnych w stosunku do spółek z o.o. jest brak podwójnego opodatkowania oraz przynajmniej na początku brak pełnej księgowości. Natomiast wadą spółki jawnej jest słabsza ochrona prywatnego majątku wspólników. Wprawdzie wierzyciele spółki jawnej mogą prowadzić egzekucję z majątku wspólników dopiero wtedy, gdy spółka okaże się niewypłacalna, ale nie muszą wytaczać wspólnikom osobnego procesu, tak jak musieliby to zrobić w przypadku prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka partnerska. Wady i zalety spółki partnerskiej w zasadzie są takie same jak w przypadku spółki jawnej, jednakże spółka partnerska ma niewątpliwą przewagę nad spółką jawną. Otóż w przypadku spółki partnerskiej partner nie odpowiada swoim prywatnym majątkiem za błąd w sztuce popełniony przez drugiego partnera. W spółce jawnej owszem taka odpowiedzialność występuje, natomiast w spółce partnerskiej taka odpowiedzialność jest wyłączona. Spółka cywilna. Otóż spółka cywilna ma wymienione wcześniej zalety spółki jawnej, czyli brak pełnej księgowości i brak podwójnego opodatkowania. Jednakże ochrona majątku osobistego wspólników spółki cywilnej jest jeszcze słabsza niż w przypadku spółki jawnej. Otóż tutaj wierzyciele mogą od razu przystąpić do egzekucji z majątku wspólników spółki cywilnej. Spółka komandytowa. Gdybym nagrywał ten odcinek jeszcze kilka miesięcy temu, z pewnością opowiedziałbym tobie o takiej strukturze spółki z o.o., spółki komandytowej i zbudowanie podmiotu leczniczego w oparciu o te dwie spółki mogło połączyć zalety obu spółek. Brak podwójnego opodatkowania w przypadku spółki jawnej i ograniczenia, nawet wyłączenie odpowiedzialności wspólników jak przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże parlament obecnie pracuje nad wprowadzeniem nowego podatku dla spółek komandytowych. Będzie ten nowy podatek będzie sprawiał, że prowadzenie podmiotu leczniczego w oparciu o strukturę spółki z o.o. spółki komandytowej przestaje już być tak atrakcyjne. Od wakacji prowadziliśmy z klientem pracę nad rejestracją jego gabinetu stomatologicznego właśnie w formie spółki z o.o. spółki komandytowej. Jednakże jak tylko wypłynął ten temat opodatkowania spółki komandytowej, no to te prace musieliśmy zawiesić i obecnie jak parlament już pracuje, te prace są zaawansowane nad wprowadzeniem tego nowego podatku dla spółek komandytowych, no to klient ostatecznie porzucił zamiar rejestracji spółki z spółki komandytowej i teraz będzie tworzył gabinet stomatologiczny tylko w oparciu o spółkę z o. Jak widać, jest kilka możliwości, którą z nich wybrać. Dokonując wyboru formy udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiedz sobie m.in. na następujące pytania. Czy oprócz podmiotu leczniczego masz zamiar prowadzić praktykę lekarską? Czy prowadząc podmiot leczniczy masz zamiar zatrudnić się jako pracownik w innym podmiocie leczniczym? Czy masz zamiar podpisać kontrakt z NFZ-em? Czy jeżeli jesteś zatrudniony w innym podmiocie leczniczym, to czy ten podmiot leczniczy ma też zawarty kontrakt z NFZ-em? Czy przewidujesz w przyszłości zaprosić do współpracy inne osoby? Jakie jest ryzyko popełnienia błędu lekarskiego przez ciebie lub twoich współpracowników? Jakie to może ryzyko za sobą pociągnąć? I myślę, że odpowiedź na te pytania będzie niezwykle pomocna w wyborze formy prowadzenia podmiotu leczniczego. Czy to będzie spółka z o.o., czy spółka jawna, czy partnerska, czyli wystarczająca będzie jednoosobowa działalność gospodarcza. Ok, załóżmy zatem, że etap rejestracji, czy to spółki, czy to działalności gospodarczej, masz już za sobą. Teraz jest czas, żeby zapewnić sobie pomieszczenia, w których będzie wykonywana działalność lecznicza. Pomieszczenia te powinny spełniać warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne, wskazane w rozporządzeniach ministra zdrowia. Warto się z tymi warunkami zapoznać, ponieważ później, gdy będziesz składał wniosek o rejestrację podmiotu leczniczego, będziesz musiał pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że warunki te spełniasz. No, załóżmy zatem, że już ten etap wyboru czy dostosowania pomieszczeń masz już za sobą. I przejdźmy teraz do kolejnego kroku, pisania podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. W tym celu musisz złożyć wniosek o wpis. Ten wniosek składasz w formie elektronicznej. Musisz zatem dysponować albo podpisem elektronicznym, albo ePUAP-em. Jak długo będziesz oczekiwać na wpis? Ustawa daje urzędowi do 30 dni na rejestrację podmiotu leczniczego. Ten termin biegnie od prawidłowego złożenia wniosku. Zatem jeżeli urząd się dopatrzy jakichś błędów formalnych w twoim wniosku, no to dopiero jak uzupełnisz te błędy, czy też poprawisz te błędy, no to ten 30-dniowy termin biegnie od złożenia poprawnego wniosku. Z reguły jednak rejestracja następuje dużo szybciej. Z moich doświadczeń wynika, że rejestracja trwa około 2 tygodni. I ostatnio udało mi się zarejestrować podmiot leczniczy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w mniej niż tydzień. Nie zapomnij o 2 istotnych obowiązkach. Szalenie istotnego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ma ona objąć szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania takich świadczeń. Innym obowiązkiem wynikającym z ustawy jest utworzenie regulaminu funkcjonowania podmiotu leczniczego. Ustawa o działalności leczniczej wymienia takie podstawowe elementy, które ten regulamin powinien zawierać. Jak mogę Tobie pomóc w rejestracji podmiotu leczniczego? Jak wspomniałem na wstępie, jestem radcą prawnym. Na co dzień pomagam lekarzom w rejestracji podmiotów leczniczych. Jakkolwiek siedziba mojej kancelarii znajduje się na Dolnym Śląsku, to obsługiwałem lekarzy z całej Polski. Pomagałem lekarzom z Warszawy, z Poznania, z Augustowa, z Rzeszowa, z Lublina. W zasadzie od początku prowadzenia swojej działalności specjalizuję się w spółkach prawa handlowego. Przygotowuję umowy spółek dostosowane do potrzeb moich klientów. Przygotowuję pełną dokumentację niezbędną do rejestracji spółki w KRS-ie. I następnie w oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo składam wniosek w Urzędzie Wojewódzkim o rejestrację podmiotu leczniczego. Sporządzam także regulaminy funkcjonowania podmiotów leczniczych. Jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, to zapraszam do współpracy. Dane kontaktowe do mnie możesz znaleźć na moim blogu o przekształceniach przekształcenie@spulkezoo.pl. Tymczasem dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mówił te słowa Marcin Bartyński.